środku dnia.
Czy minus 15, 20 stopni to naprawdę duży mróz? Dzisiaj w audycji w środku dnia porozmawiamy o takich ekstremalnych, prawdziwych mrozach. Ale najpierw, proszę Państwa, o naszych odczuciach. Bo do Polski i Poznania wróciła zima jak sprzed lat. Zamarzły jeziora, warte skół, lód, a mróz czuć na policzkach. Taka aura powoduje, że część z nas nostalgią wraca do wspomnień, gdy podobna pogoda nie była zjawiskiem, lecz regułą. O tym, co zapamiętaliśmy z tamtych czasów, na ulicy pytał Szymon Majszak.
Pochodzę z nadmorza, to pamiętam takie lata, kiedy rzeczywiście było morze też mocno zamarznięte.
A pani ma jakieś takie zimowe wspomnienie?
Ja pamiętam kuligi, które właśnie były organizowane u mnie na osiedlu i wtedy no, cała ekipa się zbierała i żeśmy jeździli. No to wtedy do auta były podczepione sanki, no ale tato ostrożnie jechał i no nie, rewelacja.
Trzeba bardzo uważać w takich
ale było cudownie, tak.
Tęsknicie państwo za takimi atrakcjami?
Ja tęsknię.
Tak, znaczy my jesteśmy trochę taki typ zimowy. Na narty lubimy jeździć w góry, także no, nam takie warunki się też podobają.
Dla niektórych zima to czas zabawy w mieście, a dla innych okazja do sprawdzenia się w górach. Do takich wypraw trzeba się zawsze dobrze przygotować. Inaczej mogą się skończyć tak jak w przypadku rozmówcy naszego reportera. Po latach uczucie strachu zastępuje jednak nostalgia.
Schodziliśmy z Kasprowego Wierchu na dół, pomyliśmy drogę i spóźniliśmy się 4 godziny. Toprowcy nas szukali, także było wesoło. Szliśmy jako grupa ministrantów, no i było wesoło. Natomiast skończyło się bardzo na plus, natomiast w pewnym momencie było nerwowo.
No właśnie, bo to brzmi bardzo niebezpiecznie, a po latach słyszę, że pan to wspomina jako przygodę.
Tak, bo mieliśmy takiego księdza, który pomylił drogę i byliśmy zasypani po głowę śniegiem, to on jeszcze zdjęcia chciał robić wieczorem, także było wesoło.
To się nazywa święty spokój.
Tak, bardzo święty spokój, natomiast skończyło się najważniejsze, że nic się nikomu nie stało, także tyle.
A pogoda za oknem rozbudza wspomnienia jednych, a innym dopiero je tworzy. Tak jest w przypadku młodej Hiszpanki, Marii, która mieszka w Poznaniu od 2 lat. Tegoroczną zimę zapamięta do końca życia.
Była jakaś taka zima, która pani zapadła w pamięć?
Nie, to jest pierwszy raz.
Pierwszy raz taka zima?
Pierwszy, tak. Och, tak, ja mam, nie wiem, ile warsztat, 4 bluza. 2 spodnie, tak. 2 skarpetki mam.
Pani nie jest przyzwyczajona do takich temperatur.
Nie.
Podoba się pani taka zima, ma ona swój urok, czy nic dobrego pani o tej zimy nie powie? Może chociaż, że ładnie wygląda.
Nie.
Nic dobrego.
Wolę oczywiście wiosna i lato. Tak, oczywiście, ja nie lubię zima i jesień.
Nie przyzwyczaiła się pani.
Sorry, nie, nigdy.
Tak, na pocieszenie powiem, że w Hiszpanii też nie za ciepło, aczkolwiek takich mrozów można się tylko w górach wysoko spodziewać. Okazuje się, że czasami prosta rozrywka, taka jak prozaiczne zjeżdżanie na sankach, może zostać z nami na kolejne lata. Tak jest w przypadku Sergieja, który przyjechał do Poznania 2 lata temu. Jego również trwająca zima zaskoczyła i też ją zapamięta na długo.
Na przykład jestem nie z Polski, z Białorusi, ale
tam pewnie zimy mocniejsze.
No też rzadko, ale teraz tam minus 20.
A pan pamięta jakąś taką zimę?
Oczywiście.
Aha.
3 lata temu ja mógł z kolegami pójść i z góry zjeżdżać na sankach. To było fajnie, bo to
a
dla nas
to
też
rzadkość.
Też rzadkość. W taki pamiętam fajny momencie, jak u nas most i taki był fajny spust z mosta. I
taki zjazd.
Tak,
że
taki
można
zjazd,
było
tak.
Sankami.
I pół miasta tam było.
Na tej górce.
Tak.
Fajnie.
No tak, zimy, proszę Państwa, od zimy stulecia 78-79 były różne w Polsce, ale w ostatnich latach generalnie możemy powiedzieć, że dla nas temperatury minus 5, minus 10 to już była ekstremalna zima. Teraz okazuje się, że zima potrafi być jednak bardziej surowa, a to i tak nic w porównaniu z tym, jakie rekordy zimna padają w Polsce. Dr Bartosz Czernecki, Zakład Meteorologii i Klimatologii z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim odbiorę od Państwa telefony, bo Państwo już dzwonią, proszę nam chwilę dać, porozmawiamy i zaraz potem z Państwem także. Panie doktorze, myśmy się tutaj widzieli, nie wiem, 4 chyba lata temu ostatnio i rozmawialiśmy o litworowym kotle w Tatrach, gdzie polujecie na najniższą temperaturę w Polsce. Zawsze się mówiło o tych Suwałkach, zresztą teraz tam padła też temperatura dosyć niska w ostatnich dniach, minus 35 chyba było, przynajmniej ta odczuwalna była taka niska. Jaka temperatura najniższa w Polsce została przez was odnotowana?
W tamtym roku, 17 lutego, udało nam się zmierzyć minus 41,1 stopnia Celsjusza, więc jest to najniższa zanotowana instrumentalnie temperatura w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce.
Czyli te nasze minus 10, minus 15 to jest nic. To znaczy, ja sobie tak próbuję wyobrazić, ile to jest minus 40 stopni, to znaczy jakie jest odczucie tej temperatury, bo pewnie wy tego nie doświadczyliście, bo tam były tylko te urządzenia, które to zarejestrowały, tak?
Zgadza się. Takie najniższe wartości, w których faktycznie byliśmy w Litwarowym Kotle podczas modernizacji stacji, to było gdzieś w okolicach minus 28, minus 29 stopni. Poniżej minus 30 raczej nikogo na miejscu w ostatnich latach przynajmniej przy stacji nie było. Także tylko i wyłącznie wiemy, jakie wartości tam panowały z automatycznych pomiarów. Mhm.
A to jest pytanie też, dlaczego to miejsce? Litworowy Kocioł, to jak państwo Tatry mniej więcej kojarzą, to są okolice Czerwonych Wierchów. To jest taka mało popularna dolinka w ogóle, tam nie wiem, ruch turystyczny raczej w ogóle na pewno nie jest udostępniany, ale można tę dolinkę zobaczyć z Krzesanicy chyba, no, dokładnie, nie?
Częściowo można z Krzesanicy, z Małą Łącznika, część tej dolinki jest widoczna, natomiast faktycznie nie ma tam żadnych szlaków turystycznych, tylko i wyłącznie taternicy jaskiniowi, którzy eksplorują ten obszar w poszukiwaniu właśnie najgłębszych jaskiń w Polsce, też mają możliwość bycia tam fizycznie na miejscu zgodnie, powiedzmy, z obowiązującymi przepisami prawa.
No, ścieżki są, tylko że nie wolno po nich chodzić zwykłym turystom, ale właśnie dlaczego to miejsce? Dlaczego nie wiem, Kocioł Gąsienicowy, czy jakieś inne takie bardziej popularne miejsca, w których by się wydawało, czy Kocioł Czarnego Stawu pod Rysami, tam też jest takie trochę niecko. Więc...
Zgadza się i to też są mrozowiska, tylko nie są to tak silne mrozowiska jak właśnie Litwarowy Kocioł. Przede wszystkim decyduje o tym morfologia, czyli kształt tej misy, w której może się kumulować chłód. I Litwarowy Kocioł jest o tyle specyficznym zagłębieniem terenu, że jest też zagłębieniem bezodpływowym, czyli nie mamy tutaj żadnych stawów, nie mamy żadnej możliwości akumulacji wilgoci, ponieważ żeby te rekordy zimna mogły występować, żeby dochodziło do tego radiacyjnego wypromieniowania ciepła, to powietrze musi być najczęściej suche. Więc jeżeli mówimy na przykład o Czarnym Stawie, to w tym momencie tak, odpadają te lokalizacje. I też kształt tych ścian, które otaczają Litwarowy Kocioł, tutaj też w dużym stopniu decyduje o tym, że mamy z jednej strony tak zwane zjawisko górskiej nocy polarnej. Przez kilka miesięcy nie dociera tam bezpośrednie promieniowanie słoneczne na dno tego kotła. I druga rzecz, bardzo dobrze te strony ściany osłaniają przed wymianą powietrza, więc ta akumulacja chłodu, ona może następować przez długi, długi czas, dzięki czemu te rekordowo niskie temperatury są możliwe.
Ale wszyscy z geografii wiemy, że generalnie chłodniej jest im wyżej, tam o pół stopnia, prawda, co tam 100 metrów, tak, dobrze
pamiętam?
Tak,
0,65 stopnia na każde 100 metrów, ale to jest średnia. I właśnie tutaj to słowo średnie jest kluczem, bo w przypadku warunków tak zwanych superadiabatycznych, czyli wtedy, kiedy mamy bardzo suchą masę powietrza, ten gradient zmiany temperatury wraz z wysokością może się dość mocno zmieniać. Jeżeli mamy mało wilgoci w powietrzu, to wtedy na każde 100 metrów ten spadek temperatury już nie jest 0,6 stopnia czy 0,65, tak jak wynosi średnia, tylko może wynosić 1, czasem nawet 1,5, czasem nawet 2 stopnie Celsjusza. Więc w takich sytuacjach, kiedy mamy bardzo suchą masę powietrza, tutaj te różnice temperatury mogą być dość duże.
Ale tutaj mamy też do czynienia ze zjawiskiem trochę jakby odwrotnym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę góry, no bo zawsze w górach im wyżej, tym jest chłodniej. A tutaj akurat ta dolinka, ona wcale nie jest wysoko.
No ale też nie jest nisko. To jest, dno doliny jest na wysokości mniej więcej 1800 metrów nad poziomem morza. Tak? Także poza Tatrami w Polsce takie wysokości nie występują.
Jedna z wyższych dolinek, możemy powiedzieć, nie?
Zgadza się. Jeżeli chodzi o Tatry Zachodnie, to wydaje mi się, że bardzo niewiele kotłów jest położonych wyżej niż Litwarowy Kocioł. Także ten czynnik związany z wysokością ma tutaj, bym powiedział, wręcz kluczowe znaczenie.
To co się musi wydarzyć, żeby w tym kotle gotowała się tak zimna zupa? To znaczy, żeby tam zgromadziło się tak lodowate powietrze. Jakie warunki muszą wystąpić?
Po pierwsze, musimy mieć bardzo suchą, przejrzystą i chłodną masę powietrza.
To jest wyż jakiś.
Dokładnie tak. Musi być wyż i ważne, żeby ten wyż był wyjątkowo suchy. Druga rzecz to niska prędkość wiatru. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z prędkością wiatru powyżej 3, 4, 5 metrów na sekundę, no to ta akumulacja chłodu, która następuje na dnie kotła, nie będzie możliwa, bo to powietrze, które jest cięższe, będzie automatycznie wywiewane. Tak najczęściej to jest w okolicach 4-5 metrów na sekundę, czyli powiedzmy 20 km na godzinę, to jest ta prędkość wiatru graniczna, która sprzyja akumulacji chłodu. No i w Tatrach taka prędkość 20 km na godzinę lub mniej zdarza się niezwykle rzadko. To jest raptem kilka procent czasu w ciągu roku, w których takie warunki występują.
Czy ja dobrze rozumiem, czyli muszą być takie warunki, żeby to bardzo zimne powietrze zostało uwięzione w tym kotle?
Dokładnie tak, czyli te chłodne masy powietrza, one muszą grawitacyjnie spływać na dno kotła i tam one są jakby kumulowane, a w związku z procesami radiacyjnego wypromieniowania ciepła, więc też jest ważne, żeby mieć bezchmurne niebo, żeby to ciepło mogło sobie radiacyjnie właśnie wypromieniowywać, to właśnie podczas długotrwałego takiego procesu wypromieniowania ciepła te temperatury mogą się obniżać nawet do minus 35 czy do minus 40 stopni Celsjusza.
No, tak się zastanawiam. No teraz wyobrażam sobie, że to zimne powietrze z tych Tatr spływa na dół. No to w zasadzie w tej nietce, w której jest, nie wiem, Zakopane, powinniśmy mieć jeszcze chłodniej, bo tam powinno być jeszcze więcej tego zimna, prawda? Ale tak się nie dzieje.
Tak się nie dzieje, tak. Zakopane jest na wysokości, powiedzmy, w okolicach 900 metrów nad poziomem morza, więc jest niżej, ale faktycznie w tych sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z inwersją termiczną, to Zakopane jest chłodniejsze niż na przykład Kasprowy Wierch, który jest 1000 metrów wyżej.
Tak, to się często zdarza, ale nie ma tam minus 41,1 stopnia Celsjusza. 61 865 4654. Pytamy Państwa dzisiaj o Państwa wspomnienia z mrozem, dlatego że te niskie temperatury trochę przypomniały nam o tym, jak wygląda zima. Dzieci nagle, zwłaszcza te, które mają roczniki powyżej dwójki i się zaczynają, nagle zobaczyły, że zima może trwać więcej niż tydzień i że trzeba zakładać podwójnie skarpetki, kalesony, czasami nawet dwie czapki. Panie Piotrze, a zaraz potem pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jak to wszystko tak krótko powiedzieć? No sama radość i tyle, no po prostu, no nic więcej. No, no jeżeli w Wielkopolsce, szczególnie nam, w naszej Saharze tutaj pada śnieg, to niech wali go ile wlezie, jak najwięcej. Dlaczego? Po to, żebyśmy na wiosnę i lato potem widzieli rzeki, jakie piękne mamy, te małe i te średnie, a nie ich dno. Więc to jest niezwykle ważne. Niech teraz sypie, a potem niech się topi. A propos wspomnień, ten bardzo prosił kogoś, bo ja byłem malutki wtedy, z tamtych czasów, żeby zadzwonił i wspomniał tą zimę stulecia. Tak mi rodzice opowiadali. Zaspy dwumetrowe, nie można dojechać było nigdzie. Nie, że w niektóre drogi, tylko nigdzie. Bo były dwumetrowe zaspy na torach i na drogach. Także tak to było. Chciałbym, żeby ktoś starszy zadzwonił, bardzo proszę, i opowiedział. A z gór, jeśli chodzi, bo jestem piechurem górskim, ale takim od wiosny do jesieni. Bo z 2-3 razy w życiu wybrałem się zimą i chyba więcej nie pojadę. Bo na przykład na śnieżnych kotłach koniec października, początek listopada mnie coś takiego kiedyś spotkało. Znaczy jestem rozsądny i byłem przygotowany, ale niektórzy z naszej grupy spanikowali, że na śnieżne kłoty jak weszliśmy, to wiatr wiał z taką prędkością, że chwytając się łańcuchów prawie powiewaliśmy jak flaga. I to była naprawdę nauczka i jeszcze więcej pokory wobec gór niż dotąd. Także to są takie ciekawostki zimowo-pogodowe. Także bardzo proszę w góry z bardzo dużą ilością oleju w głosie wybierać. A tu u nas w Wielkopolsce niechaj ten śnieg sypie, bo będziemy mieli lepsze rzeki na wiosnę.
Tak, retencja, o której też nieraz mówimy. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za ten wstęp. Jakby pan chciał zobaczyć, jak wygląda zima stulecia, to ponoć w Moskwie w tej chwili to tak jest. Tylko nie wiem, czy tam dałoby się teraz pojechać. Panie Krzysztofie?
Dzień dobry, panie redaktorze. No niech pan zobaczy, kurczę, półtorej roku nakrętek z przytwierdzonych do butelek i jak się nam klimat zmienił, nie? Ale dobra, już tak na poważnie, wie pan co, no ja pamiętam, no sprawie to już dobre, tak chyba z 20 lat temu było, wtedy jeszcze pracowałem tutaj na giełdzie samochodowej, to pamiętam właśnie, wie pan co, jakoś było tam, no w styczniu właśnie dobre poniżej tam 25, kurczę, stopni i te 10 godzin na tym mrozie, to nawet mimo dwóch par spodni, trzech par skarpetek i tak dalej było ciężko, ale takie humorystyczne moje wspomnienie właśnie z dużymi mrozami tam na początku tam lat 90. wczesnych, to Jezus, jak ja nienawidziłem rękawiczek na sznurku, który mi się zawsze kurczę w rękawie gdzieś tam kurczę pan gdzieś tam się zawsze zaplątał, czy przebijał. Boże, to była zmora dzieciństwa.
No, a przynajmniej jak zginęły kolei... to obydwie, a tak to teraz
nie zostaje. No, wie pan, tylko wie pan, jeszcze było trzeba to mamie wytłumaczyć, ale z takich bardziej właśnie przyjemniejszych tych właśnie wspomnień, to bo ja tam ogólnie na wsi się wychowałem, to właśnie wie pan, tam mieliśmy taki właśnie mały stawek i wie pan, się wszystkie dzieciaki zbierały, jakiś kawałek toporka, siekierki się z wierzby się tam ucięło, jakieś hokejki, zdeptana puszka po paście do butów i całymi dniami w ferii się grało w hokeja. To naprawdę było bardzo fajne.
Bardzo dziękujemy, panie
Krzysztofie.
Witamy jeszcze pana Piotra. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry, mówi Piotr. Ja panu Piotrowi odpowiem. Roku 78, 5,
panie Piotrze,
dwa.
Ale coś pana bardzo źle słyszymy.
A teraz jakoś
bliżej okna jakby pan, albo tak. Bliżej no. Nadajnika jakiegoś.
Dobrze, wyjdę na taras balkonu, może teraz lepiej?
O, tak. Poprosimy
w roku 70, panu Piotrowi odpowiem, 78, 79. Wybieram się do Zakopanego na Sylwestra. No już zima szła. Tak szła mocno, że ja wsiadałem do pociągu, że widziałem butelki Pepsi, tej grubej Pepsi, popękane na dworcu, a mróźny szedł. Popękane butelki na peronie, tutaj pierwszym dworcu głównego w Poznaniu. Jechałem do Zakopanego, proszę zauważyć, 29 godzin tym pociągiem. Zjechałem tam, było plus 10. Tam dopiero mróz szedł, ale przyszedł taki mróz, że wieczorem było minus 29. Ja byłem owinięty szalem, oddychając, dowinęłem ten szal, no trafiłem na szalę. To tak a propos. No oczywiście zajęcia na uczelni były odwołane przez tydzień w szkołach i tak dalej, to wszyscy byli mobilizowani do walki z zimą. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, którą już może ci najstarsi obywatele tutaj może już nie żyją, bo mój tato opowiada, że w czasie wojny był chłopakiem, w takim roku, w latach 40. że drzewa pękały w lesie. Mieszkał tutaj w powiecie śląskim. Mówi, huk był niesamowity straszny, mówi, gorszy aniżeli by leciał samoloty, czy powiedzmy byłoby bombardowanie, tak, to jest ten Poznań. No to tak,
bardzo panu dziękuję.
Zaraz
powiemy, skąd się to bierze, że po takich intensywnych opadach deszczu potrafi przyjść mróz. A jeszcze pan Szymon króciutko. Dzień dobry.
Dzień dobry. To ja powiem tak. Dla mnie ta zima, co jest, może po prostu się odzwyczaiłem, a może po prostu tej zimy z wiekiem nie lubię. Jestem rocznik lat 90. właśnie i pamiętam, że w latach 90. jak chodziłem do podstawówki, były mocne mrozy, śniegi i człowiek za dzieciaka lubił to wszystko, a teraz z wiekiem właśnie tego nie lubię. I też jeszcze pamiętam, tak jak wcześniej słuchacz mówił, moja babcia, pokolenie takie przedwojenne, za dzieciaka mieszkała pod Suwałkami, to były mrozy po minus 40 właśnie.
O matko, bardzo dziękuję. Ciekawe, jak to było mierzone też, bo to jest kwestia pewnie tych termometrów. I jeszcze w takim razie pani Jarosława, bo pani Jarosława pewnie nam chce powiedzieć, jak wyglądała zima stulecia na przełomie 78-79 roku. Dzień dobry, pani Jarosławo.
Dzień dobry państwu. Wie pan co, nasze dzieci jeździły traktobusem do szkoły. Traktobus sobie ciągnął przyczepę nakrytą i z ławkami i dzieci tam jechali do szkoły.
Ojej.
I tak nie mrozy. Ja szyłam ręki, potem już szkoła dała, kto chciał, pieniądze na rower. Ale i tak musiałam dzieciom szyć rękawiczki, bo takie z wełny to przewieje. Szyłam rękawiczki ciepłe i tak właśnie było. I śnieżyca była, mrozy były i innej opcji nie było. Po prostu jest zimą, ma być zimno. Może nie będzie na wiosnę przymrozków. O! Liczmy.
Pani Jarosławo, pięknie pani dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. I to kilka wątków takich się bardzo ciekawych pojawiło w telefonach słuchaczy. Może do tej zimy stulecia byśmy na chwilę wrócili. No taki mechanizm, który pewnie nie jest niczym nowym, bo teraz też Niż Genueński do nas się troszeczkę zbliża, czyli wilgoć z południa Europy, która miesza się z zimną masą powietrza arktyczną z północy, dzięki czemu mamy właśnie bardzo dużo opadów śniegu. W Moskwie czytałem, że jest kilka metrów w niektórych miejscach, że jest sparaliżowane tam, takie zaspy są przynajmniej wielkie. Może tak to wyglądać. Na czym to polega ten mechanizm, że potrafi nagle spaść tak strasznie dużo śniegu?
Przede wszystkim zacznijmy może od tego, jakie warunki muszą wystąpić, żeby w ogóle opad atmosferyczny mógł się pojawić. Więc przede wszystkim tutaj mówimy o pojemności cieplnej. Jeżeli mamy do czynienia z bardzo chłodną masą powietrza, powiedzmy minus 30 stopni Celsjusza, to w tym momencie relatywnie niewiele pary wodnej możemy w takiej masie powietrza zmieścić. Więc paradoksalnie im cieplej, tym większe szanse na to, że powstanie nam duży opad atmosferyczny. I dlatego przy temperaturach powiedzmy minus 15, minus 20 stopni Celsjusza mamy do czynienia najczęściej z bardzo skąpymi opadami śniegu. Tutaj się pojawił termin retencje we wcześniejszej rozmowie. Ja sobie sprawdziłem, jak wyglądała suma opadów dla Poznania za cały styczeń i się okazuje, że to nawet nie było 50% normy z wielolecia.
Czyli bardzo mało.
Bardzo mało. Także pomimo tego, że możemy zobaczyć pokrywę śnieżną, stałą pokrywę śnieżną po raz pierwszy od, no nie pamiętam kiedy, szczerze mówiąc, przez dłuższy okres czasu, to jednak ta pokrywa śnieżna, jeżeli byśmy przeliczyli to na ekwiwalent wodny, to jest stosunkowo niewielka w porównaniu do normy, którą mamy liczoną za lata 1991-2020, bo taka w tym momencie obowiązuje norma klimatyczna. Więc w jaki sposób te bardzo intensywne opady śniegu mogą się pojawić? No właśnie przede wszystkim w momencie, w którym się stykają dwie masy powietrza. Ciepła i wilgotna masa powietrza, która napływa na chłodną masę powietrza i dzięki temu ten opad atmosferyczny, który powstaje, jest zdecydowanie bardziej wydajny niż w przypadku takiej chłodnej masy powietrza.
A jaki mechanizm jest tego, co się dzisiaj w nocy będzie działo? Dlatego, że ostrzegamy Państwa, zresztą już też wczoraj z naszym synoptykiem rozmawialiśmy, że będzie znów bardzo niebezpieczne zjawisko gołoledzi, znaczy temperatura w nocy będzie w okolicach minus 10, minus 5 stopni, po czym nagle wtargnie do nas już kolejna wilgotna masa powietrza, bo pierwsza dzisiaj w nocy była ten śnieg, dzięki niej mamy, tylko że ta będzie o wiele cieplejsza i że w tej temperaturze minus 3-4 stopni będzie padał deszcz. Jak to możliwe, że deszcz pada w tak niskiej temperaturze?
Zgadza się. Tutaj akurat mamy do czynienia z napływem tej ciepłej masy powietrza, która nachodzi nad tą przygruntową, wychłodzoną masę powietrza.
Czyli do góry jest dużo cieplej niż na dole.
Zgadza się. My mówiliśmy o tym zjawisku związanym ze spadaniem temperatury normalnie wraz z wysokością w atmosferze. Tutaj mamy do czynienia z inwersją termiczną, ale akurat na wysokości powiedzmy mniej więcej 1-1,5 kilometra mamy zdecydowanie cieplejsze powietrze w tym momencie niż przy gruncie. Przy gruncie mamy wychłodzoną masę powietrza minus 5, minus 7 stopni Celsjusza, natomiast na wysokości kilometra, 1,5 kilometra mamy temperaturę rzędu 4-5 stopni na plusie.
A, dlatego ta woda tam jest w postaci ciekłej, a nie zamarza.
Dokładnie tak, więc ta woda nie zdąży zamarznąć przed dotarciem do powierzchni terenu, no i powstanie nam prawdopodobnie gołoledź. W tej chwili szanse są dość duże, przede wszystkim ze względu na fakt, że ten epizod chłodu, który mieliśmy, on bardzo mocno jednak wychłodził nam grunt. I teraz, żeby grunt znowu miał temperaturę powyżej 0 stopni Celsjusza, to no, musielibyśmy mieć do czynienia ze zdecydowanie większym ociepleniem niż to, które jest prognozowane.
To proszę Państwa, na tych radarach meteorologicznych wygląda rzeczywiście bardzo, bardzo niebezpiecznie. My ostrzegamy naprawdę, dlatego że to w tej chwili widzę, że tutaj nad Wielkopolską, chyba najbardziej na zachód będzie ten problem, od Poznania na zachód. To będzie od godziny nawet 5 rano to zjawisko bardzo niekorzystne, więc możemy się obudzić zupełnie w takim lodowatym świecie. Dobrze, to jeszcze w takim razie telefony odbierzemy. Pani Ania się rozłączyła. 618-654-654. Pan Krzysztof, dzień dobry. Halo, witamy Panie Krzysztofie.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem powiedzieć, ponieważ państwo mówią o warunkach zimowych i o zimie stulecia. Nie wiem, o którą zimę stulecia to chodzi. W każdym bądź razie, ponieważ ja już jestem dosyć wiekowy i to te wszystkie zimy wcześniejsze, młodzieńcze, że tak powiem, to w takim śniegu przeżyłem i w baraszkowaniu na sankach, na lodowiskach, na ślizgawkach, na wszystkich takich tworach zimowych, na których można było się z kolegami świetnie bawić. Ale jeżeli chodzi o tą zimę stulecia, którą ja przeżyłem, to było to w roku 78.
Tak, tak, o niej mówiliśmy. Dokładnie ta tak, zima chodzi. No.
Tak, no to właśnie w tym roku, w 78 roku miałem 23 lata, jak zacząłem pracować w ówczesnym hotelu Poznań i na Sylwestra organizowaliśmy pierwszy bal sylwestrowy hotelu, bo on został otwarty w czerwcu tego roku i pierwszy bal sylwestrowy. I taki kataklizm nastąpił zimowy, że miasto całe było unieruchomione. Tramwaje nie jechały. Ja wówczas mieszkałem na osiedlu Piastowskim i do pracy musiałem, to niedaleko było, ale byłem zmuszony do tego, żeby iść pieszo, bo wszystkie tramwaje, autobusy, wszystko było albo pomarznięte, albo zwrotnice nie przekładały. Tramwaj jechał tam, gdzie zwrotnica mu pozwoliła. I jak otwieraliśmy podwoje hotelu dla balowiczów, to ludzie się schodzili dosłownie do północy, bo to z różnych rejonów Wielkopolski przyjeżdżali różnymi środkami komunikacji i wszyscy byli po prostu spóźniani.
Tak, tak, ale czy wszyscy zdążyli do północy? To jest ostatnie pytanie z mojej
ale
strony.
Ale do północy tak, tak do północy zdążyli. A, jeszcze powiem taką króciutką historię, że w tym dniu, w tej nocy wybuchł w hotelu pożar. No znaczy to dużo powiedziane, ale faktycznie zapaliła się komora, gdzie zrzucano wszystkie śmieci papierowe. Nie wiadomo, jak to się stało. Przyjechała straż pożarna. Ja pracowałem wtedy jako kierownik sali w restauracji i na salach bankietowych i wchodzę na te nasze sale bankietowe i tam było ponad 600 osób połączonych na tej zabawie. Wszyscy się bawili, tańczyli, orkiestra grała. Wszystko było pięknie i mówię sobie, Boże, żeby nie było tylko paniki żadnej, ale wszystko było opanowane dobrze i potem oczywiście z powrotem do domu też pieszo, bo to wszystko pościągane mrozem.
Panie Krzysztofie, to był na pewno Sylwester, którego wszyscy, którzy wtedy uczestniczyli, na pewno świetnie pamiętają. To jeszcze jeden króciutko telefon. Halo, dzień dobry.
O.
Witamy serdecznie Radio Poznań.
O, dzień dobry, Marek.
Witamy, panie Marku.
No tutaj potwierdziłbym mojego
Oj, ale pana bardzo źle słyszymy. Panie Marku, ucieka nam.
Czy teraz...
No i bardzo słabo zasięgiem jest chyba. Proszę spróbować jeszcze raz może. Halo, dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry. Jaki słuchacz prosił, żeby starsza osoba zadzwoniła i opowiedziała o zimie. Ja mogę opowiedzieć o zimie w 65 roku. Dopiero się zaczęła 26 lutego prawdziwa zima. To śnieg był tak wysoki jak płoty. Nie szło w ogóle przejechać. Cała komunikacja była wstrzymana. a wtedy nie było pługów, nie było nic. Mąszec dostali szypy i szli odrzucać drogę z Bnina na Śrem. I nie szli do pracy, tylko na drogę. Taka straszna zima.
A jak długo trwała ta zima? Bo mówi pani, że pod koniec lutego się zaczęła.
25 marca jeszcze były śniegi. W tunelach się jeździło.
Ojejciu. Bardzo pani dziękuję za ten telefon. To jest pytanie, dlaczego teraz takich zim nie ma, panie doktorze? Czy to wynika ze zmian klimatycznych? Czy to wynika z tego, że po prostu jesteśmy w jakimś cyklu? Jak pan to widzi?
Większość naukowców zdecydowanie zgadza się co do tego, że zmiany klimatu są tutaj odpowiedzią. Mówiąc większość, mam na myśli 99,8% klimatologów, którzy się faktycznie zajmują tą dziedziną, uważa, że te współcześnie obserwowane zmiany klimatu są spowodowane przez człowieka i w umiarkowanych szerokościach geograficznych, w takich, w jakich znajduje się właśnie Polska, to zima, ta chłodna pora roku jest najszybciej ocieplającym się sezonem.
Ale trochę jednak tej zimy mamy w tym roku.
Zgadza się. Zmiana klimatu nie oznacza, że mamy tylko i wyłącznie zmiany im plus. Zmiana klimatu to przede wszystkim zwiększenie zakresu możliwych zjawisk, zakresu możliwych temperatur. Natomiast przede wszystkim tutaj powinniśmy pamiętać o tym, że klimat to nie jest tylko i wyłącznie wartość średnia, ale też właśnie te ekstrema, czyli wartości minimalne i maksymalne. I częściej oczywiście będą się zdarzały ekstrema termiczne im plus, ale te termiczne i minus również są możliwe, tylko musimy pamiętać o proporcjach. Podejrzewam, że gdybyśmy mieli strzelać w tym momencie, to powiemy, że prawdopodobieństwo tego, że pobijemy rekord ciepła, to jest powiedzmy, nie wiem, 80%, a prawdopodobieństwo tego, że pobijemy rekord zimna, to jest 20%, tak? Więc tutaj musimy pamiętać o tym spektrum możliwych scenariuszy.
Oj tak, proszę państwa, zanim pani Bogusia, to jeszcze mam do pana takie pytanie odnośnie tego minus 41 odnotowanego w kotle litworowym w Tatrach. Czy te badania są prowadzone po to tylko właśnie, żeby upolować tę najniższą temperaturę? Czy tam jest coś więcej w tych pańskich badaniach? Czy chcecie coś udowodnić, coś sprawdzić?
Przede wszystkim chcemy zrozumieć mechanizmy, które są związane z powstawaniem inwersji termicznych oraz tym, w jaki sposób możemy modelować, czyli prognozować, symulować te zjawiska tak, żeby nasze między innymi prognozy pogody mogły być coraz lepsze, coraz bardziej precyzyjne. Więc poza powiedzmy tym takim aspektem typowo łowieckim, nazwijmy, też jest tutaj nauka, która za tym stoi i jest takich grup badawczych w Europie, zresztą na całym świecie również całkiem sporo, które chcą zrozumieć nieco bardziej precyzyjnie ten mechanizm funkcjonowania inwersji, w jaki sposób to radiacyjne wypromieniowanie ciepła działa i w jaki sposób możemy przepisać te procesy zachodzące w przyrodzie na język zrozumiały dla komputerów, tak żeby nasze prognozy pogody były coraz lepsze.
A, czyli to jest tak, że w tej chwili nie tylko górale przewidują pogodę na zasadzie intuicji, tylko robią to też super szybkie komputery, które analizują jakieś pewnie tera dane, ilości danych. I dzięki temu te modele, bo mówimy o modelach właśnie takich pogodowych, atmosferycznych, czy to
modelach znaczy numerycznych,
tak, że jakby cyferki można przerobić na informacje, że nie wiem, za tydzień będzie taka, a nie inna pogoda. Rozumiem, że to zmierza w tym kierunku, tak?
Dokładnie tak. Dokładnie tak i w tym momencie wiele procesów musimy, mówiąc tak ładnie, fachowo parametryzować. Nie do końca rozumiemy fizykę, która stoi za tymi procesami, albo inaczej. Nawet jeżeli ją rozumiemy, to nie jesteśmy w stanie jej wykorzystać na takim poziomie szczegółowości, jaki jest technicznie możliwy. Więc tutaj staramy się znaleźć rozwiązania, które będzie można zaimplementować w praktyce, tak żeby synoptycy mogli również wykorzystywać te modele numeryczne do robienia coraz lepszych prognoz pogody.
To już na sam koniec, drodzy państwo, audycja w środku dnia i pani Bogusia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. No świetnie się składa, ponieważ opowiem akurat moją sytuację życiową. 9 lutego minie 47 lat, jak urodził mi się syn. Dokładnie pamiętam tę słynną zimę. I najlepsze było to, że wszystko wtedy funkcjonowało, bo to po kobiety rodzące przyjeżdżały karetki. Wszystko przyjechało na czas. Wszystko się odbywało normalnie, mimo że było bardzo dużo śniegu i było bardzo zimno. Jednakże po tej słynnej zimie przeszła powódź. Nie wiem, nic tutaj o tym nie mówimy. Była wtedy taka powódź, że ja na kontrolę z moim synkiem nie mogłam dojechać do Poznania, bo droga ta, która wiedzie przez Łęczycę, gdzie teraz tam jest wiadukt, była cała zalana. Cała zalana, tam do, nawet do poddomy podchodziło to. Również zalana była tutaj cała ta dolina nadwarciańska, na której ja mieszkam. Także ponieważ spadło tyle śniegu, że powódź przyszła, nie? Ale tego Sylwestra pamiętam i pamiętam te wcześniejsze okresy, kiedy żeśmy całą zimę spędzali na tankach. Każda górka była wykorzystana. Przychodziło się do domu, to pupa była mokra.
To, proszę pani, jest wspomnienie, które dzisiaj dzieci niestety w smartfonach nie są w stanie doświadczyć. Pozdrawiam.
Dlatego mnie zima nie przeraża. Przeraża mnie to takie lenistwo ludzi, którzy nie potrafią sobie odśnieżyć. Ci, którzy nawet powinni to zrobić. Nie robią tego. Ja nawet u mnie na wsi mam chodnik. Ja jedyna mam odśnieżony ten chodnik.
Pani Bogusiu...
Nie musiałabym, bo nie dochodzi do mojej posesji bezpośrednio, ale tak mnie wychowano.
Pani Bogusiu, bardzo dziękujemy, bo już nam się czas trochę kończy. Panie Piotrze, na 30 sekund bym poprosił.
No jasne, dzień dobry wszystkim. No właśnie, to mamy przykład, że w Polsce zimy potrafią być ciepłe, czyli takie z 15 stopniami, a równie dobrze potrafi być minus 30. I ja już to kiedyś powiedziałem, że doczekamy się takiej zimy szybciej niż to się wydaje. I doczekaliśmy się i w klimacie przejściowym wszystko jest możliwe tak naprawdę, więc pomimo, że to globalne ocieplenie gdzieś tam sobie powolutku postępuje, to i tak musimy być przygotowani na to, że prędzej czy później i co jakiś czas, a być może nawet co roku, bo też taka możliwość jest, takie zimy będą, więc warto się do tego przyzwyczaić, że mamy w Polsce klimat przejściowy.
Miłego dnia życzę. Bardzo dziękujemy. Panie doktorze, na sam koniec jeszcze chciałem zapytać, czy to jest tak, że w tym litworowym kotle te urządzenia do pomiaru temperatury, one cały czas tam są?
Tak, jak najbardziej. Można nawet w tym momencie wejść na stronę mrozowiska.pl, kliknąć w zakładkę dane i zobaczyć, jaka jest w tym momencie temperatura.
To już wchodzę, tam zdaje się w Tatrach akurat temperatura w tej chwili jest,
jest cieplej
cieplej niż u nas Mrozowiska czy mrozowisko?
Mrozowiska, liczba mnoga. Mhm. Jak sobie klikniemy tutaj w zakładkę dane, to w tym momencie...
O, jest litworowy kocioł.
W tym momencie mamy niecały minus 1, minus 0,76.
Proszę państwa, w litworowym kotle, w miejscu, gdzie najniższa temperatura w Polsce odnotowana jest w tej chwili minus 1, a u nas jest minus 6 chyba, tak dobrze? Czy coś koło tego? Szybciutko sprawdzimy. W Poznaniu teraz jest, przepraszam, minus... Minus 7. Na Kasprowym Wierchu jest podobnie, chociaż trochę chłodniej chyba jest. Ajej, ale polecamy państwu stronę mrozowiska.pl. Można sobie tam te dane przeglądać. Widzę, że tutaj 3 lutego było minus 8 w Litworowym. Więc to akurat jest zła pogoda. Tak,
ale tydzień
zniżowa.
Temu było minus 26.
Właśnie, bo w tej chwili w Tatrach jest niż. Jest temperatura niżowa.
Jest odwilż, ale gdybyśmy spojrzeli nawet 2 tygodnie temu, to mieliśmy minus 35 stopni w Litworowym kotle. Także te mechanizmy inwersji, one są bardzo wrażliwe na te warunki, które występują. To nie jest tak, że zawsze w Litworowym kotle będzie zimniej, nawet niż w Poznaniu, tak jak widzimy teraz.
A baterie jak tam się sprawdzają?
To są dość duże akumulatory, takie akumulatory, jakie są używane na przykład w wózkach widłowych i one wystarczają nam na pół roku. Później trzeba te akumulatory albo wymienić, czyli zanieść je po prostu na plecach. Chociaż w tym roku testowaliśmy panele słoneczne i one naprawdę całkiem przyzwoicie działają. Problem jest zimą, no bo zimą akurat teraz... Nie ma słońca, to jest raz, ale dwa, pokrywa śnieżna. W tej chwili w Tatrach może nie ma za dużo śniegu, ale ze względu na tą konfigurację kotła, ten wiatr przede wszystkim znosi.
Nawiewa.
Tak.
No tak, ale wystarczy, że spadnie 2-5 cm śniegu i przykryje panele, wtedy już nie ma ładowania.
Dokładnie tak, więc w tej chwili na grani teatru mamy bardzo mało śniegu, a w kotle jest prawie 3 metry.
No, jakby ktoś miał ochotę, to nie zapraszamy, bo to nie mam akurat wchodzić. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za tę mroźną audycję. Dzisiaj o ekstremalnych mrozach, o tych z Państwa wspomnień, zima stulecia i nie tylko, i o tych, które są mierzone za pomocą precyzyjnej temperatury przez naukowca z Poznania, dr Bartosz Czernecki z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję również.
Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie w środku dnia, jutro po 12:15. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.
Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.